Witam Państwa, Lech Pilarski. Z racji, że mamy Wielki Piątek, zajmiemy się odchodzeniem. W tym roku, trzeba powiedzieć, czy właściwie w tym i w ubiegłym, tych odejść było mnóstwo. Czy w Pana opinii przyzwyczailiśmy się do śmierci, oswoiliśmy ją? Doktor Dariusz Kuć, witam Pana.
Dobry wieczór. Czy myśmy oswoili śmierć? Ja w ogóle zastanawiam się nad takim pytaniem, czy to się da oswoić, tak? Bo bardzo mi się spodobało to, co mówiła świętej pamięci już zresztą, która też w zeszłym roku zmarła. Moja, można powiedzieć, nauczycielka, może Państwu znana z reportażu Radia Białystok, doktor Helena Kopystecka, która pracowała w hospicjum i zajmowała się przez całe życie zresztą pacjentami chorymi na nowotwory. I ona mówiła coś, co ja zapamiętałem, że my mamy coś takiego jak gen życia. To znaczy, tego żaden naukowiec tego nie odkrył, że my mamy w sobie takie geny, które nam każą żyć, tak jakby, tak?
No ale współczesność każe nam żyć jeszcze bardziej.
Każe nam może nie żyć bardziej, tylko nam każe zapomnieć o tym, że jesteśmy śmiertelni. Czyli tak, z jednej strony w nas chyba jest takie napięcie. Z jednej strony my chcemy żyć i powinniśmy żyć, bo mamy w sobie taki pęd do życia, ale z drugiej strony doświadczenie, obserwacja, i coś, co chyba jest bardzo głęboko w nas, mówi nam, że jednak umrzemy, prawda? I teraz jak pogodzić, jak znaleźć się w tym napięciu, jak to pogodzić, te dwa pędy. Jeden pęd ku życiu, drugi można by powiedzieć pęd ku nieuchronnej śmierci albo zaakceptowanie tej nieuchronnej śmierci, to jest bardzo trudne. Mi się wydaje, że chyba na tym polega w ogóle dojrzałość człowieka. Ja tak to przynajmniej widzę, pracując w hospicjum, tak to chyba widzę, że człowiek tak naprawdę jest dojrzały, kiedy potrafi to żyć w tym nieustannym napięciu pomiędzy życiem, a pomiędzy nieuchronnością śmierci. Tak bym odpowiedział na to pytanie.
Ale z drugiej strony, obserwując wiele takich zachowań w czasach pandemii, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni, że jesteśmy ponad maseczkę, dezynfekcję, dystans, czy to nie powoduje, że no właśnie z jednej strony jesteśmy za bardzo niedojrzali, albo właśnie nie oswoiliśmy tej śmierci, nie doświadczyliśmy tego odchodzenia?
Chyba ten koronawirus nam jednak tak bardzo unaocznił to, że jesteśmy śmiertelni, prawda? To obserwujemy. To, że w tym Bergamo 4 razy więcej ludzi umarło w marcu zeszłego roku niż normalnie umierało. To, że w północnej Lombardii umarło 2 razy więcej ludzi. To, że w Polsce jest tak wiele tak zwanych tych nadliczbowych zgonów, czyli tych zgonów, które
porównując 2019 do 2020, to o 50% więcej.
Tak, to rzeczywiście to jest bardzo dużo. Każdy z nas chyba już zna kogoś, kto zmarł z powodu koronawirusa, czy to w rodzinie, czy wśród swoich znajomych, więc trochę ten koronawirus, jak to mówi profesor De Barbaro, psycholog i psychiatra, zdjął ludziom koronę z głowy, tak? Ta koronawirus zdjął ludziom koronę z głowy.
I to niezależnie od pieniędzy, majątku, tak, jaki posiadają, jaką pozycję społeczną zajmują.
Tak, no właśnie o to chodzi. To pokazał, że jesteśmy śmiertelni, pokazał, jakie jest nasze miejsce, nie tylko wobec życia i wobec śmierci, jakie jest nasze miejsce, ale także wobec przyrody, wobec ziemi.
Co w mamy, społeczeństwie.
W społeczeństwie. Co mam powiedzieć na temat...
To jest niesamowicie ewangeliczne. Czy pan tego nie odbiera właśnie też i w ten sposób? Bo przecież na tym polegało poświęcenie Chrystusa.
Można by tak powiedzieć, ale no, trudno mi się zagłębiać w to, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego stosunku człowieka nie tylko do życia i do śmierci, ale także na przykład do przyrody, prawda, do ziemi, czy do tego, jak my żyjemy nawet, prawda?
Świadomie nawiązuję do wielkopiątkowej tradycji, tak? Ze względu na to, że właśnie koronawirus, pandemia ukazała nam, co w życiu jest ważne. Czy nie sądzi pan?
To znaczy tak, jeżeli my taką naukę z tego wyciągniemy, że koronawirus nam uświadamia, co w życiu jest ważne, to ja bym się z tego cieszył, bo rzeczywiście tak jest. Ale koronawirus nie tylko nam taką naukę da, ale też niestety nas...
No, doświadczamy egoizmu, tak, w tym podobne rzeczy.
Tak,
nie?
I egoizm, i zamknięcie się, i zerwanie relacji międzyludzkich, i to, że rośnie nam pokolenie... pokolenie dzieci, no, które nie doświadczają normalnych relacji międzyludzkich. Nie mogą
to są
być
takie wyizolowane, wyseparowane z otoczenia, ze wszystkiego.
Nie funkcjonują dobrze w grupie rówieśniczej chociażby, prawda? Na przykład to, że...
Tu można też nawiązać do tego, czym się pan też zajmuje w swojej zawodowej działalności, bo przecież wielu chorych to są takie jednostki wyseparowane, wyobcowane, wydzielone, gdzieś zepchnięte, te mury choroby. Podejrzewam, bo nie miałem takich kontaktów, takich możliwości, żeby to unaocznić, ale największym pragnieniem tych odchodzących jest właśnie dojrzenie, stworzenie, bycie w relacji z otoczeniem.
No tak, to znaczy tak, w hospicjum domowym, w hospicjum dziecięcym, gdzie ja pracuję, rzeczywiście tak jest, że te rodziny są w pewnym sensie i te chore dzieci są odseparowane od świata, bo sytuacja człowieka bardzo ciężko chorego no jest taka, że po prostu musi być w domu, ktoś musi się nim zajmować i ten ktoś również razem z tym pacjentem, z tym chorym jest odseparowany od świata. I ci ludzie przeżywają to od wielu, wielu lat, prawda? Oni w ten sposób funkcjonują. Koronawirus...
To jest to, czyli doświadczają tego, co teraz w pandemii właśnie chociażby to młode pokolenie.
Tak, no właśnie czego doświadcza w pewnym sensie większość społeczeństwa, prawda? Bo większość jakoś bardziej albo mniej jest odizolowana, prawda? Ja rozmawiałem ostatnio ze starszą osobą ze swojej rodziny, która powiedziała mi, ja nie mam ochoty tak żyć. Ja nie chcę tak żyć, to ja wolę już się zarazić, najwyżej umrę, trudno, prawda? Ale jeżeli ja mam do końca swojego życia nie spotykać się już ze swoją własną rodziną, nie widzieć własnych dzieci, czy też widzieć na nas...
I to nie jest to też ustawienie w tej hierarchii wartości życiowych?
No i właśnie o to chodzi, bo pytanie takie, czy utrzymanie za wszelką cenę życia... To znaczy utrzymanie się przy życiu, o tak bym to powiedział, czyli
takie kurczowe trzymanie się życia z poświęceniem wszystkiego, całego otoczenia, tych relacji społecznych, albo pakując się gdzieś w samolot, taka postawa celebrycka i wylot gdzieś tam na Zanzibar, to też jest takie świadectwo z jednej strony egoizmu, ja tak to przynajmniej odbieram, ale z drugiej strony to takie kurczowe trzymanie się życia. Taka postawa.
Ja myślę, że to znowu będzie to napięcie takie nieuchronne, tak? Bo z jednej strony chcemy żyć i chcemy żyć normalnie, a z drugiej strony chcemy też... jednak to nasze życie jakoś utrzymać. O tak, chcemy być żywi, o tyle bym powiedział. I czasami bardzo często ryzykujemy, prawda? Bo nawet wychodząc z domu, to my już ryzykujemy w pewnym sensie, tak? Jeżeli naszym celem życiowym byłoby jedynie utrzymanie życia, czy utrzymanie się przy życiu, to byśmy naprawdę musieli bardzo mocno ograniczyć to, co my robimy. Chociażby wyjście z domu już jest jakoś tam ryzykowne.
Bo tak? Technologicznie i społecznie, ekonomicznie jesteśmy w stanie to uczynić. Dysponujemy internetem, możemy zamówić wszelkie towary, czyli możemy teoretycznie się wyizolować całkowicie.
No tak, tylko właśnie jaki będzie sens wtedy naszego życia, tak? No bo czy sensem naszego życia jest tylko utrzymywanie się przy życiu, czy jednak coś innego jest sensem tego życia? Każdy z nas musi ten sens swojego życia znaleźć. Dla tej starszej osoby, o której powiedziałem, która nie chce tak dalej żyć, izolując się od społeczeństwa, od swoich dzieci, sensem życia będą właśnie te relacje międzyludzkie, tak? To będzie dla niej bardzo ważne. Ona po to żyje, żeby móc się kontaktować, komunikować, żeby być z innymi, żyć dla innych, brać od innych i dawać innym, prawda? A ktoś inny, dla kogoś innego sensem jego życia będzie, no właśnie to utrzymywanie się przy życiu. Ja myślę, że wydaje, że to są takie nasze wybory, tak? Co dla nas jest ważne.
Czy medycy też nie rozmawiają o tego rodzaju kategoriach? Bo teraz w pandemii czasami są zmuszeni do tego, żeby drapieżnie walczyć o życie.
To znaczy, ja myślę, że medycy teraz bardziej chyba skupili się na utrzymywaniu tego życia za wszelką cenę i za utrzymywaniu ludzi przy życiu, prawda? I raczej chyba nie rozważają czegoś takiego jak sens życia, po co ludzie żyją.
Ale czy pytają też siebie, po co moje starania?
Mm-hmm. No ja akurat pytam cały czas o to, prawda, siebie, bo może mam trochę więcej czasu na to, żeby się nad tym zastanawiać, żeby też z pacjentami rozmawiać, albo z rodzicami pacjentów, którymi się zajmuję, czy też opiekuję, żeby rozmawiać, jaki jest sens życia na przykład tych dzieci, prawda, tych umierających dzieci, po co one żyją właściwie.
No bo zastanawiam się, czy ci lekarze na OIOM-ach różnego rodzaju, gdzie trafiają najcięższe przypadki COVID-a.
No gdzie oni ze śmiercią się spotykają właściwie na co dzień, prawda? Bo tam większość pacjentów...
Do 70% pacjentów pod respiratorami umiera.
Albo i więcej nawet.
Albo i więcej.
Albo i więcej.
Czyli pytanie, czy nie trzeba by było podjąć decyzji, no dobrze, pogódźmy się ze śmiercią.
To znaczy tak, ja myślę, że kiedy trzeba się pogodzić ze śmiercią, to trzeba się pogodzić ze śmiercią. Kiedy można z nią walczyć, no to trzeba walczyć. Trzeba tylko odróżnić, kiedy można, a kiedy nie.
Przy COVID-zie nie mamy jednolitej procedury, bo wszystko jest nowym doświadczeniem, bo sprzęt, bo lekarstwa próbowane są co jakiś czas. Pojawiają się w tym obiegu społecznym jakieś takie złote terapie, które de facto są jednym wielkim eksperymentem.
No są, na pewno są, ale tutaj tak, teraz pytanie, jak odróżnić tych pacjentów, wobec których należałoby stosować wszelką możliwą terapię i jakby ciągnąć ich na siłę ku życiu, bo ma to jakiś sens, a jak wyłapać tych pacjentów, wobec których jesteśmy całkowicie bezradni i to, co my robimy wobec nich, to jest klasyczna uporczywa terapia, to jest dręczenie ich, to jest właściwie wskazywanie ich na umieranie w samotności i w niegodnych warunkach, prawda? To, że na przykład w hospicjach stacjonarnych czy w domach pomocy społecznej nie można odwiedzać pacjentów. Jak ja czytałem, że pacjenci w domu pomocy społecznej od roku są odizolowani od świata właściwie, prawda? No, to jest straszne. To jest coś okropnego.
Jeżeli to jest coś, czego najbardziej się obawiają ci wszyscy starzy ludzie, których czasami, bo są takie sytuacje, trzeba przenieść do takiego ośrodka pomocy społecznej, ale oni się boją zapomnienia. Oni się boją takiego wyizolowania, zesłania w getto, bo odbierają to, że rodzina się nas pozbyła.
No tak. Inna sytuacja z kolei, ale podobna jest w hospicjum, prawda, stacjonarnym, gdzie bardzo wielu pacjentów właśnie nie chce, w cudzysłowie powiem, oddać pacjenta do hospicjum, bo wie, że w obecnej sytuacji kolejny kontakt z tym pacjentem to będzie po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach. To będzie kontakt na pogrzebie, prawda? I to wszystko. To jest moim zdaniem takie no wprost nieludzkie. Myślę, że... I teraz, no właśnie, to jest napięcie. Z jednej strony chcemy tych pacjentów wyizolować, żeby oni nie byli narażeni na koronawirusa, żeby nie przyspieszyć ich śmierci tym koronawirusem. To z jednej strony, tak? Więc zakazujemy odwiedzin, umieszczamy tych pacjentów w osobnych salach i tak dalej. Staramy się, żeby pielęgniarki jak najrzadziej wchodziły i lekarz, i żeby nie narażać tych pacjentów. Ale z drugiej, ale z drugiej strony człowiek umierający przecież żyje, tak? I on też chce normalnie, chciałem powiedzieć, ale w miarę żyć, prawda? W miarę normalnie funkcjonować. Znowu napięcie, tak? Pomiędzy jednym pędem, a drugim pędem. Jak to wyważyć? Prawdopodobnie to trzeba byłoby bardzo indywidualnie to wszystko rozważać. Ja byłbym za tym, żeby przesunąć te granice w stronę życia jednak, tego ryzykownego, ale mimo wszystko życia, nie izolowania tych ludzi. Dlatego, że to jest po prostu nieludzkie. No, to jest straszne po prostu. Ja bym nie chciał tak umierać. Ja wolałbym żyć krócej, ale bardziej normalnie i bardziej godnie umrzeć, niż żyć dłużej, ale w gorszy... No, niegodnie i bez ludzi.
Czy świat medyczny nie poczuł się troszeczkę zepchnięty z tej pozycji walki, bo okazuje się, że mimo wielu starań, mimo bardzo nowoczesnej technologii, pacjenci jednak odchodzą.
Pacjenci odchodzą. Świat medyczny, ja myślę, że przed światem medycznym teraz dopiero, kiedy tak widzimy, co się dzieje na oddziałach intensywnej terapii, widzimy problemy już z respiratorami, prawda, z miejscami, że rzeczywiście to, co mówiono rok temu, że tak to będzie wyglądało, że nie będzie miejsc, że lekarz to będzie tak jak ten, że tak powiem, hitlerowiec na rampie mówił, temu damy, temu nie damy, ten na lewo, ten na prawo idzie, prawda, no to tak się nam wydawało, że taka będzie wizja. wizja, ale to już się dzieje. I ja teraz współczuję lekarzom, którzy muszą takie decyzje rzeczywiście podejmować.
Czegoś się nauczą?
Może się tego nauczą, że takie decyzje właśnie trzeba jednak podejmować, a może społeczeństwo też nauczy się, że warto o tym rozmawiać przynajmniej, tak? Bo to nie są decyzje medyczne już. To są bardzo często decyzje pozamedyczne, tylko takie etyczne, prawda? I teraz to właściwie w społeczeństwie powinna się odbywać taka dyskusja, na czym nam zależy. Czy nam zależy na tym bardziej i ludziom zależy na tym bardziej, żeby nie umierać w samotności, czy nam zależy na tym bardziej, żeby jednak z miesiąca kurczowo trzymać się życia. Jeżeli ktoś miał żyć 3 miesiące, to żeby życia mu, broń Boże, te 2 tygodnie nie skrócić z powodu koronawirusa. Ale to jest decyzja tak naprawdę taka mało medyczna. To jest decyzja bioetyczna. O tak, bioetyczna. To ona powinna, ale to powinno się odbywać w społeczeństwie. A u nas właściwie dyskusji bioetycznych nie ma.
Czy pisząc swoją książkę po doświadczeniach pandemii, napisałby ją pan inaczej?
Nie napisałbym ją inaczej, dlatego że w książce głównie rodzice tych dzieci nie chcieli respiratora, ale oni zawsze mówili tak. Gdyby respirator mógł uratować życie mojego dziecka i to życie byłoby normalne, to ja bym chciał. Ale jeżeli to miało być tylko przedłużanie tego życia, to nie. Pandemia to jest inna historia. W pandemii my liczymy na to, że ci pacjenci, którzy trafiają na respirator, oni z tego respiratora zejdą. No, trochę my jako społeczeństwo za bardzo wierzymy tej medycynie i tej technicyzacji, prawda? My wierzymy, że ten respirator, no nie wiadomo co tam sprawi, prawda? No a to 70, a nawet więcej procent pacjentów z tego respiratora niestety nie schodzi.
Umierają. Niestety.
No tak jak pewnie.
I okazuje się, że tutaj technologia niewiele pomaga. No ale z drugiej strony technologia też pomaga, bo wynajdujemy szczepionki, bo cały czas poszukujemy leków. Być może już niedługo będą.
No miejmy nadzieję, że będą leki, no bo na respirator to lepiej nie liczyć, prawda? No bo także tutaj leki, szczepienia, no myślę, że jeszcze odporność zbiorowa, tak? To też jest bardzo ważne. W końcu ona będziemy i to pewnie niedługo.
Miejmy taką nadzieję, ale dzisiaj przy Wielkim Piątku powagę sytuacji możemy odbierać bardziej. Tak mi się przynajmniej wydaje i z takim dystansem do sprawy, tak jak w ogóle człowiek powinien mieć w sobie ten dystans do życia i do śmierci.
Do życia i do śmierci widzieć życie takie, jakie ono jest i owszem, trzymać się tego życia, ale pamiętać o tym, że jesteśmy jednak śmiertelni, prawda? I przychodzi ten moment, kiedy powinniśmy się po prostu z tym życiem pożegnać. Dobrze byłoby, żeby to było dobre pożegnanie, takie godne pożegnanie, żebyśmy jakoś łatwiej umierali, żebyśmy też mogli o tym normalnie rozmawiać, prawda? Żebyśmy mogli rozmawiać, jak na przykład chciałbym umrzeć. Gdybym ja zadał to pytanie moim znajomym, jak chciałbyś umrzeć, to ktoś... To ludzie się pukają w czoło, prawda? I myślę sobie, o czym ty w ogóle rozmawiasz? No ale co? Jest ci to obojętne całkowicie? No mi nie jest obojętne, prawda? Ale być może wielu ludziom jest to obojętne. No dobra, mi nie jest to obojętne, więc chciałbym z kimś porozmawiać, ja chciałbym umrzeć.
Namawiamy naszych słuchaczy do takiej refleksji, bo właśnie pandemia skłaniać powinna ze względu na to, że no, tych śmierci, tych zgonów jest bardzo, bardzo dużo i wydaje mi się, że jednak dotyka nas ta śmierć coraz mocniej.
No na pewno, tak. I myślę, że to jeszcze przed nami wszystko jest.
Jakie doświadczenia? Jeszcze raz powtórzę to pytanie.
Doświadczenia jakie?
Z pandemii, z tej sumy. Tego pędu cywilizacyjnego ku życiu, za życiem, ale z drugiej strony to pandemiczne uświadamianie nam, że nie wszystko od nas zależy.
Tak, no i jeszcze jedno to doświadczenie stykania się z bardzo poważnymi problemami, prawda, z takimi realnymi problemami. Nam się wydawało, że taki problem, że będziemy musieli wybierać, kogo leczyć, kogo nie leczyć, komu dać ten sprzęt, komu nie dać sprzętu. Że to jest niemożliwe, prawda? My jesteśmy już tak rozwinięci w ogóle.
No tak, Tak. Współczesna cywilizacja tak. Nie dopuszcza takich
sytuacji. Tak, no to może takie rzeczy w Afryce, czy gdzieś tam w jakiejś innej, ale w każdym razie, no na pewno nie w Europie Zachodniej, do której my się też zaliczamy, no to takie rzeczy niemożliwe. A przykłady krajów znacznie bogatszych od nas pokazały, że tak, tak przecież jest, prawda? To jest pytanie, na co wydawać pieniądze? Mało tego, coraz więcej ludzi pokona koronawirusa i coraz więcej ludzi będzie uważało, że ten problem już ich nie dotyczy, prawda? I pojawią się egoizmy wówczas, to znaczy, a co to mnie obchodzi tak na dobrą sprawę? Ja już jestem po. Ja już jestem wolny od tego. Dlaczego ja mam zakładać maski? Dlaczego ja mam się stosować do czegoś? Dlaczego ja mam robić to, albo tamto, albo siamto? To mnie nie interesuje już, prawda? To się pojawi moim zdaniem. To też będzie takie napięcie pomiędzy tym przestrzeganiem tych zasad, a pomiędzy tym, że bardzo wielu ludzi, i słusznie, będzie mówił, ale ja nie muszę, no bo
przecież...
Mnie się udało. Ja już nie potrzebuję tego robić, prawda?
Kolejny egoizm,
no tak. No, to zawsze to będzie to napięcie pomiędzy egoizmem, a pomiędzy tym altruizmem, pomiędzy tym, że chcę dla siebie dobrze i chcę, a tym, że społeczeństwo czegoś ode mnie wymaga, czyli wymaga jakiegoś poświęcenia własnego ja dla ogółu.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Wielki Piątek. Mam nadzieję, że wielu z nas spotka się ze sobą i pomyśli chwilę. Poszuka odpowiedzi na te pytania, których wspólnie dzisiaj poszukiwaliśmy. Naszym gościem był dr Dariusz Kuć. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Lech Pilarski. Do usłyszenia.